Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium. Jesteśmy dzisiaj w Konwersatorium we dwóch. Michał Barcikowski, dzień dobry Michale.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu.
I Paweł Milczarek. Kiedyś rozmawialiśmy z Michałem o skrytobójcach, jak to się nazywało, szaleńcach, skrytobójcach, o tym, że mamy do czynienia w ostatnim czasie, zwłaszcza tak, ostatni czas to jest kilkadziesiąt lat, tak, z takimi przypadkami ludzi, którzy kompensują sobie jakieś swoje trudności tym, że planują albo czasami może nawet i bez planowania po prostu dopadają kogoś znanego, reprezentującego coś, co kojarzy im się źle, tak, albo w szaleństwie, albo jakoś bardziej racjonalnie. No i zabijają, pewnie najchętniej na oczach wszystkich, czasami z ukrycia, nagle. Nie kierują się do końca racjonalnymi motywami, nie są sprawcami czegoś, co można by było po ludzku zwyczajnie nazywać zamachem, prawda? Nie jest to jakaś tego rodzaju obmyślana rzecz. Przy tej okazji zaczęliśmy mówić o czymś, co gatunkowo już jest inną rzeczą, mianowicie o sytuacji, w której wzmaga się atmosfera, w której ktoś może się, taki skrytobójca może się uruchomić, tak? Atmosfera polegająca na mnożeniu emocjonalnych, czasami zupełnie demagogicznych, zawsze naładowanych potężnie złymi emocjami, oskarżeniach, tak? Oskarżenia, które na przykład kończą się jakimś hasłem, tak? do akcji, do działania, tak? Mówiliśmy o różnych takich przypadkach, gdzie się jakiś sprawny publicysta, świetnie operujący piórem na przykład, mówił, nie możemy dopuścić do tego, żeby ten zły człowiek objął rządy, prawda? I no, w przypadku autora chodziło o po prostu powiedzenie kilku słów groźnych, a gdzieś tam wśród czytelników, tak, zjawiła się osoba, która mówiła, no i co, nic nie robimy, trzeba coś zrobić i wykonywała swoje działania. Od tego rozważania o tej atmosferze, o tym nawoływaniu do czegoś, może nie wprost do jakiegoś zła, ale pompowanie tej atmosfery nienawiści, no od tego można przeskoczyć do znanego nam dzisiaj bardzo ciągle dyskutowanego zagadnienia mowy nienawiści, hate speech. Trochę o tym wtedy wspomnieliśmy, ale dzisiaj właśnie trzeba by było tę lekcję odrobić, bo to jest, jak powiedziałem, inny już zespół spraw. To jest trochę na pierwszy rzut oka, tak zaczynając to podejście do tej sprawy, to jest na pierwszy rzut oka trochę taki nowotwór, to znaczy rzecz, która się pojawia, zaczyna żyć swoim życiem i w jakimś sensie narusza pewną równowagę dotychczasowego systemu ocen, do tego systemu także prawnego, tak można by było na to patrzeć. Nagle okazuje się, że istnieje taka zbrodnia, której ktoś w ogóle nie jest świadomy, że ewentualnie się jej dopuścił i że to jest coś, co przestaje należeć do porządku pewnej relacji w dyskusji. Ktoś wypowiedział swoje zdanie, naładował może je emocjami, ale przecież właściwie nic złego nie zrobił, a nagle przychodzi do niego, nie wiem, wezwanie sądowe albo policjant, tak, i mówi, przepraszam, ale to pan dopuścił się takiej zbrodni. No, pamiętam, że gdy o tym się zaczęły pierwsze wzmianki, to jak zwykle przy takich różnych nowościach część opinii zareagowała kpiną, taką no, trochę też naładowaną niepewnością, tak? A taką kpiną, że no to że ze rodzaj takiego trochę łagodniejsza wersja takiego karania za poglądy, to cenzura, albo z drugiej strony, że jest to wcielenie z kolei tej fantastycznej wizji Orwella, w którym się już kary nakłada za złe myśli, tak? Na myśl o zbrodnia. I że jak ktoś ujawnił te myśli w postaci słów, to już można go obłożyć grzywną, wsadzić do więzienia, no na różne sposoby napiętnować. Myślę, że często po prawej stronie opinii publicznej tego rodzaju podsumowania sprawy się podnoszą, dlatego, bo z kolei operowanie tym pojęciem mowy nienawiści stało się bardzo modne po stronie no, lewej, chciałem być lewej. W ogóle te parę razy w naszych różnych dyskusjach wchodziło to, że się nie mamy tu do czynienia, jakby to powiedzieć, klasycznymi pojęciami lewicy i prawicy, tylko z jakąś tą lewicą kulturową, tą, która ma pewien plan czy projekt takiego przebudowania zdecydowania dosyć głębokiego pojęć, tak, całej kultury. Jednym z takich nowych, bardzo używanych pojęć, pojęcie mowy nienawiści. To jest mimo wszystko rzecz, która nagle przyszła spoza horyzontu naszych dotychczasowych, jakichś klasycznych rozumień prawa i odpowiedzialności.
Nie wchodząc już głęboko w historię, można powiedzieć, że jedną z reakcji na absolutyzm, tak, monarszy, było dojście do takiego przekonania, że generalnie za słowa i za poglądy karać się nie powinno, bo to zawsze prowadzi do tyranii. Władza publiczna, która chce jakichś słów, jakiejś ekspresji, tak, zakazać, no musi się bardzo nagimnastykować, żeby to uzasadnić. I tak naprawdę no, w tym naszym kręgu kulturowym to zgodzono się, że to się powinno ograniczać tak naprawdę do kilku spraw, jeżeli mówimy o prawie karnym, prawda? To znaczy, nie wiem, wzywania do popełniania przestępstwa, groźby karalne, tak? To znaczy, jeżeli grozi się konkretnej osobie, że się ją zabije, albo wyraża się pogląd, że ją się powinno zabić. I dlaczego nikogo nie ma nikogo, kto by ją zabił, czy zrobił z nią porządek. Ewidentne groźby, tak? Wezwania do czynów złych. Dlatego, że tutaj no, teoretycy prawa wyszli z założenia, że związek pomiędzy słowem a ewentualnym czynem jest bezpośredni, jest niezwykle łatwy do udowodnienia. Obroną objęto również no, pewne takie formy ludzkiej aktywności. Obroną przed no, właśnie krytyką, potępianiem, silną polemiką, które tradycyjnie uważano za przyczyny no, naprawdę krwawych konfliktów. Dlatego w wielu kodeksach karnych no, przedmioty kultu religijnego, czy w polskim przedwojennym kodeksie karnym, po prostu Boga, śmiesznie brzmi, ale objęto ochronę. Znaczy, przestępstwem było bluźnienie Bogu publiczne, prawda? Bo uważano, że niezależnie od tego, jakie są nasze prywatne poglądy, czy na istnienie Boga, czy na tę bądź inną religię, pokój religijny pomiędzy wyznawcami różnych religii jest na tyle ważnym dobrem, że w imię jego zachowania można ograniczyć swobodę jakiejś propagandy, czy to antyreligijnej, czy sekciarskiej, poszczególnych denominacji religijnych przeciwko innym denominacjom. No oprócz tego mamy prawo cywilne, tak, które wypracowało koncepcję dobra osobistego, tak, to znaczy, że dobrem jest nie tylko jakieś dobro materialne, tak, ruchomość, nieruchomość, pieniądz i tak dalej, że oprócz tego dysponujemy różnego rodzaju dobrami niematerialnymi, w tym na przykład dobrym imieniem, prawda? I że ktoś, kto dobre imię narusza poprzez oszczerstwo na przykład, ale znowuż w sposób obiektywny, tak? Poprzez coś, co można udowodnić. Mówi o tobie nieprawdę, tak? Rozpowszechnia jakieś fałszywe informacje, które odbierają ci dobre imię, że to jest dobro, którego można od tego, kto ci to dobro zabrał, dochodzić sądownie, bądź materialnie, jeżeli można jakimś określić, ile ty poniosłeś strat, również takich wymiernych, finansowych, na tym, że ktoś ci twoje dobre imię odebrał, albo przynajmniej domagać się przeprosin i odwołania. Natomiast uważano, że cała pozostała aktywność, ekspresja człowieka, wyrażanie poglądów przez ludzi, nawet jak powinno podlegać kontroli społecznej, kontroli obyczaju, natomiast moment, w którym wkracza w to państwo, będzie zawsze momentem niebezpiecznym.
Ale rozumiem, prawda? Że z tego, co mówiłeś, że możemy sobie to ułożyć w taką, najpierw jakby to powiedzieć, postawiono jako zasadę to, że istnieje szeroki zakres spraw, w których ludzie mogą swobodnie wyrażać swoje stanowisko. Do tego dochodzi bardzo ważne uzasadnienie, niejako znaczy ograniczenie, które przychodzi trochę z wcześniejszego świata, mianowicie no, zdanie sobie sprawy, że istnieją takie dobra, tak, które nawet nie wyłącznie z powodu najściślej pojętego dobra publicznego, ale w ogóle ze względu także na naturę, tak, delikatną tych dóbr, nie powinny być publicznie znieważane. To jest jakby, to powiedzieć, ślad tego nie wyłącznie liberalnego, tak jakby przedliberalnego, także rozumienia pewnych wartości, których nie należałoby publicznie naruszać i niszczyć. Do tego dochodzi uzasadnienie, o którym wspominałeś, to znaczy to, że zwyczajnie po prostu są pola, na których których nie należy prowokować zdarzenia, na których nie należy prowokować już z kolei ze względu na pokój publiczny.
Aczkolwiek w takim klasycznym liberalizmie to się jakoś tam mieści, prawda? Kategoria porządku społecznego jako jednak pewnego regulatora, tak? Pewnej obiektywnej miary, która reguluje również zakres wolności słowa i jakby dość objęcie szczególną ochroną tych momentów, w których ludzie tradycyjnie łatwo tracą głowę, bo dotykają czegoś, co cenią bardzo głęboko, tak? Oliver Wendell Holmes, jeden z największych amerykańskich filozofów prawa, sędzia Sądu Najwyższego, pisząc uzasadnienie dotyczącym zakresu wolności słowa, napisał coś takiego, że nie krzyczy się pożar w zatłoczonym teatrze, prawda? I że to jest taki klasyczny przykład, gdzie dobro publiczne, pewne niebezpieczeństwo wywołania krwawych zamieszek, prawda? Czy nawet krwawej paniki musi ze swej natury prowadzić do tego, że wolność słowa będzie ograniczona. Także to się jakoś tam liberalizm godził te tradycyjne, absorbował te pewne tradycyjne ograniczenia, prawda?
Wracamy do naszej rozmowy o mowie nienawiści. Zaczęliśmy mówić o właściwie tym porządku, czy kształtowaniu się tego porządku prawnego, który właściwie w tych swoich początkowych wiekach obywał się bez takiego wyobrażenia o szczególnie niebezpiecznej mowie nienawiści. Po prostu w niektórych dziedzinach stawiano pewne ograniczenia, aby jakieś dobra były chronione, czy można powiedzieć otoczone pewną ostrożnością, tak, w wypowiadaniu zbyt daleko idących twierdzeń. Tak jak trochę mówiliśmy, można to uzasadniać albo tak trochę, że zostawia się wolną przestrzeń dla opinii, to taki, można powiedzieć, ten moment liberalizmu, który jest jego własną nowością. Przestrzeń bardzo często ważnych, decydujących o głębokich ludzkich przeświadczeniach w sprawach jest przestrzenią wolną, zostawioną przestrzenią dla jakiejś dyskusji, ale też właśnie dlatego nie należy w niej kategorycznie, wkraczać z nią kategorycznie z jakimiś bardzo mocnymi, angażującymi społecznie apelami. Z drugiej strony stara motywacja, trochę taka odzywająca się również w tym przepisie, który wspominałeś, żeby Boga chronić przed bluźnierstwem, ona ma również nie dlatego, że Boga traktuje się jako wolną przestrzeń, tylko również dlatego, że się go traktuje jako sakrum. To jest coś takiego, co jest na tyle również tajemnicze, ale też i święte, że nie należy wkraczać ze zbyt łatwymi tutaj wykluczeniami czy oskarżeniami i także wobec samej kwestii Boga również formułować jakieś na przykład wykluczenia. Tak? To jest ten punkt wyjścia, a my, gdy mówimy o mowie nienawiści, to mówimy jakby o pewnym nawrocie takiego przeświadczenia, że prawo właściwie to powinno ścigać większość przypadków przekroczenia cnoty. To nie był pogląd na przykład średniowiecznych scholastyków. Święty Tomasz z Akwinu się sam pyta w sumie teologii, czy wszystkie przestępstwa, czy wszystkie czyny przeciw cnocie powinny być ścigane. No to z dużym rozsądkiem odpowiada, że nie. No tylko te, które uderzają wprost w te dobra, które no jakby niszczą życie obywateli we wspólnocie, prawda? Na różnym poziomie niszczą to życie, zabierają coś ważnego w tym życiu. I tam ten katalog spraw jest dosyć krótki. Może jest odmienny od naszych dzisiejszych wyobrażeń, bo tam równie dobrze kwestie wiary są dla Tomasza oczywiście ważne, ale
on jest ściśle wiąże z porządkiem społecznym,
tak. Jak najbardziej. Natomiast potem mamy stopniowe dalsze zawężanie tego. Państwo nie jest od tego, żeby w ogóle zajmować się tak naprawdę cnotą. Państwo jest po to, żeby ludzie mogli sam prywatnie lub w grupach różnych kultywować ćwiczenie w cnocie, jeśli zechcą. Państwo nie może do tego wkraczać. To już jest ten taki nowożytno-liberalny nurt, zwłaszcza związany z ogromnymi podziałami między także samymi chrześcijanami w tej sprawie.
Ale dodajmy też do tego, że to nie jest tak, że wolność słowa jest tylko, jakby to powiedzieć, pewnym liberalnym wynalazkiem.
Nie,
tak,
no nie,
który
oczywiście.
Wręcz przeciwnie, no to jest jedna z najgłębiej zakorzenionych w naszej zachodniej kulturze, tak? Dóbr, swobodna wymiana poglądów. To już nie będziemy sięgać do Grecji czy do średniowiecznych uniwersytetów, ale monarszy absolutyzm, który też wkraczał z cenzurą tutaj jakąś poglądów czy druku, był jednak pewną aberracją na tle dziejów kultury europejskiej.
Jakimś elementem wchodzącej w struktury traumy tego nieprawdopodobnego dla całej Europy wydarzenia potężnego konfliktu religijnego, tak. I tutaj próby zabezpieczenia z jednej strony pokoju, ale również gdzieś tam w tle tego przecież zabezpieczenia szczególnych prerogatyw suwerena władcy, no to jest moment, w którym, jakby to powiedzieć, upomniano się o instytucje z jednej strony takie przymuszające, tak, obywatela na przykład do przyjmowania jakiegoś wyznania konkretnego, skoro jest obywatelem jakiegoś kraju, a w odpowiedzi na to, o czym my tutaj rozmawiamy, pojawił się postulat uwolnienia szeregu spraw od prawnego przymusu.
No postulaty wolności w informowaniu władcy o krzywdach i swobodnej prośby o ich naprawienie, no to jedna z takich to średniowiecznych, prawda, wolności, o które stany, poszczególne stany, tak, w konfrontacji z władzą publiczną zawsze bardzo dbały. I powiedzmy sobie, że to jest na tyle ważna część naszej kultury, nie tylko politycznej, ale kultury uniwersytetu, kultury społecznej, no, która uczyniła z cywilizacji zachodniej to, czym ona jest. Że władzę należy szanować, oczywiście, w sensie, no, prawo powinno obowiązywać wszystkich i rządy prawa są pełną wartością, natomiast równocześnie, że rządzący nie są obiektem czci religijnej, że możemy kwestionować, tak, możemy dopytywać się o ich uzasadnienia, że oni muszą też uzasadniać swoje decyzje, swoje trwanie na stanowisku. My sobie o tym będziemy za chwilę mówić, żyjąc w czasach daleko posuniętej politycznej poprawności, ale też takiego, wbrew pozorom, w kulturze, która tych tabu ma mnóstwo, tak? Nie zdajemy sobie sprawy, jak mocno, zwłaszcza w zachodniej Europie, satyra polityczna była rozwinięta, nie wiem, w XIX...
No, przepotężnie dla nas.
Gdyby dzisiaj przegląda karykatury, nie wiem, angielskie z pierwszej połowy XIX wieku, gdzie, no naprawdę, aluzje seksualne do polityków z pierwszych stron gazy są w zasadzie czynione na co dzień.
Aż do nieprzyzwoitości.
Znaczy, one zdecydowanie są nieprzyzwoite. Ja, to nie jest tak, że ja bronię, to powiedzieć, często wręcz pornografii, czy jakiejś wulgarności, czy takiego humoru kloacznego, prawda?
Mieliśmy to i w Polsce, w Rzeczpospolitej, przyśpiewki antykrólewskie, różne inne tego typu występy, jeszcze w ostatnich latach pierwszej Rzeczpospolitej, cała w poezji Konfederacji Barskiej, to oczywiście jest bardzo specyficzny przypadek, ale jednak doskonale oddający to oczekiwanie publiczności, która potrafi i chce, żeby czasami wyśmiać.
I wbrew, jak się patrzy na to w ujęciu historycznym, to jakby rozszerzanie tej przestrzeni wolności, nawet jeżeli ona, no, objawiała się również w sposób wulgarny, tak, nie doprowadzało do przemocy, do tego, że nagle mordy polityczne, im więcej tej krytyki władzy, tak, czy tej satyry politycznej, często bardzo ostrej, przekraczającej granice satyry, a stającej się po prostu szczuciem na nielubianego polityka, nie doprowadzało to do fali, nie wiem, mordów, tak, tylko wręcz przeciwnie, no, doprowadzało raczej do tego, że ludzie się mocniej w politykę angażowali, że zwolennicy zaszczuwanego polityka z kolei czuli się w obowiązku, żeby stanąć w jego obronie, najczęściej obroniąc się przez atak i zaszczuwając drugą stronę. W wszystkich tego negatywnych aspektach to raczej doprowadzało do spadku zapotrzebowania na sztyletników, prawda? Spadku zapotrzebowania na rewolwer, na truciznę.
No tak, bo w naszej rozmowie o skrytobójcach postawiliśmy, tutaj przypomnieliśmy tezę o tym, że wraz z różnego rodzaju rozszerzaniem udziału politycznego, z czas również o tym, czym mówiłeś, cała propaganda służy wzmożeniu udziału politycznego, bo te możliwości są już otwarte, ale nie zawsze wykorzystywane, w związku z tym pobudzanie emocji to jest czas poruszania także ludzi do uczestnictwa w masowych partiach, co też jest zjawiskiem jednak bardzo nowym, świeżym i wymagającym zupełnie nowych form organizacji, wspólnego życia, przenoszenia emocji w tych wielkich strukturach, więc oczywiście to jest element tego nowego życia, które nie zawsze jest eleganckie, czasami bardzo wulgarne, niewątpliwie wymagające jakiegoś panowania. Niemniej jest to jakieś, nazwijmy to, zjawisko zwyczajne. I co mówiłeś, w większości wypadków raczej prowadzące do koncentrowania się na wspólnocie działań, tak? Czasami na zwarciu, zderzeniu, ale jednak politycznym, natomiast nie wojennym.
Sztylet pojawia się tam, gdzie nie ma wolności
słowa. Tam, gdzie
słowa.
Nie ma tego rodzaju możliwości. Tak,
jeżeli Norwid pisze, że żaden król polski nie stał na szafocie, a tam w całym kontekście tego cytatu jest, że to ty, Francjo, nam zarzucasz tutaj, że my jesteśmy sztyletnikami, a przecież żaden król polski nie stał na szafocie, czy w przeciwieństwie do twoich królów, których tam czy sztyletowałaś, czy zaprowadziłaś na gilotynę, to między innymi to, co jest niewypowiedziane, ale co jest implikowane w tym cytacie, to jest to, że tam, gdzie był absolutyzm, tak jak we Francji, tam pojawiało się zapotrzebowanie na sztylet, żeby dać wyraz niezadowoleniu, czy zmienić cokolwiek w kraju, a w końcu się króla zaprowadziło na gilotynę. Natomiast w Polsce żaden król polski nie stał na szafocie, bo mieliśmy narzędzia, swobodę wypowiedzi, instytucje parlamentarne, lokalnego parlamentaryzmu, które pozwalały wyrażać niezadowolenie.
Tak, posłowie Iwana Groźnego po odwiedzeniu Rzeczpospolitej byli gruntownie zgorszeni, że spotykali się z broszurami, w których autorzy krytykowali najważniejsze osoby w państwie, w królestwie.
To i to powiedzmy, że jak już przy tym przykładzie Iwana Groźnego jesteś, że ten despotyzm Iwana Groźnego, oczywiście w jego przypadku też posunięty poza granicę normy psychicznej, tak? Tam spora część tego okrucieństwa wynikała z jego niestabilności emocjonalnej, doprowadził do załamania się całej wspólnoty politycznej i państwa, do największego kryzysu w dziejach Rosji, podczas kiedy swoboda sarmackiego parlamentaryzmu równocześnie, i moim zdaniem nie jest to przypadek, no wiązała się z czasami największego rozkwitu i największej potęgi Rzeczpospolitej.
No tak, może państwo zaskoczeni, że my tutaj zamiast opowiadać różne kazusy prawne dotyczące hate speechu z ostatnich lat i rozważać to, czy one słuszne, czy niesłuszne, to nagleśmy rozłożyli naszą rozmowę na szerokie przestrzenie dawniejszej historii, ale to nie jest takie dziwne, bo chcemy pokazać...
Znaczy to jest historia, która nas ukształtowała.
Skąd się bierze to, że jest trudno i być może też, no właśnie, gdzieś tam zupełnie niezasadne. Nagle odkrycie, że przy pomocy posługiwania się coraz bardziej rozszerzanej kategorii mowy nienawiści uporządkuje się życie społeczne. Znaczy, generalny problem, mówiliśmy o tym europejskim w ogóle wymiarze, a teraz zbliżyliśmy się także do tego naszego polskiego. Co mają robić społeczności, których polityka jest oparta na dosyć szerokim udziale ludzi i mobilizowaniu się wzajemnym w czymś, co dla każdego bardzo eleganckiego intelektualisty będzie ludzkim gadaniem. No, ludzie przekazują sobie swoje motywacje przez tego rodzaju gadanie, pełne no, różnych emocji, okrzyków, haseł. To jest żywioł, którego zapewne w sposób, wydając słowniki poprawnej polszczyzny, nie da się ułożyć, bo się je przy okazji zniszczy. Mamy, tak jak powiedziałem, w którymś momencie naszej rozmowy, jakby pewną bardzo dziwną, paradoksalną recydywę takiego myślenia dosyć skrajnego w kategorii państwa cnoty. Tylko to cnoty to już nie są cnoty z klasycznych jakichś wyobrażeń, tylko są po prostu rzeczy, które pewnego dnia okazują się cnotami i okazują się najgorszymi możliwymi wadami czy przestępstwami. Można powiedzieć, że gdy się wchodzi w zagadnienie mowy nienawiści od strony tego, czy ma ona jakieś podstawy, całe to zagadnienie, czy ono wcześniej, jakby to powiedzieć, ma pewne intuicje w systemie prawnym, no to pewnie gdzieś tam to, co ty mówiłeś na początku rozmowy, gdy są te różne takie zastrzeżenia. No, jest swoboda dyskusji, byle na przykład nie rozszerzać poglądów, nie stawiać stanowisk, które są, należą do ideologii, no, tych, które my rozpoznajemy i znaliśmy z doświadczenia historycznego jako zbrodnicze.
No, ale właśnie, to już jest odejście. No,
właśnie,
od tej, bo nie bronimy, tak jak w przypadku czci Bożej, prawda? Jest to jakaś tam, no, dla niektórych zaszłość, dla niektórych dobro, którego liberalizm tak do końca nie chciał zlikwidować. Czegoś, co tradycyjnie z ludźmi jest od zawsze, prawda? Czyli uczuć czci religijnej, tak? Tej przestrzeni czci religijnej, którą chcemy otoczyć pewną wolnością, tak? Żeby człowiek mógł w spokoju oddawać cześć Bogu. Ale nagle okazuje się, że są pewne poglądy polityczne, pewne ideologie, które no, ze względu na to, co pokazały, gdy doszły do władzy, a pokazały no, po prostu krew, dziesiątki milionów ofiar, straszliwe zbrodnie, czy jednak dla pewnych ideologii, no w tym wypadku konkretnie chodziło o nazizm, przy czym oczywiście nie komunizm, no bo komunizm stał się, państwo komunistyczne, Związek Radziecki stało się częścią powojennego porządku światowego, zwycięzca II wojny światowej i tak dalej. Aczkolwiek to zagrożenie komunistyczne, ideologią komunistyczną też było na tyle widoczne, widoczne, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, kraju, który tę wolność słowa wyniósł naprawdę wysoko do rangi konstytucyjnej, gdzie no, pozwalano na różnego rodzaju ograniczenia tutaj, prawda? Z tego powodu, że ktoś był podejrzewany o komunistyczne sympatie, mógł na przykład mieć trudności w znalezieniu pracy w pewnych kategoriach, mógł być inwigilowany przez służby i tak dalej, ale bardziej chodziło oczywiście o nazizm i wszystko, co się z tym wiąże. O nienawiść rasową. No, jeżeli widziano krematoria, w których palono ludzi tylko i wyłącznie ze względu na ich pochodzenie etniczne, a wcześniej to było poprzedzone wieloletnią kampanią szczucia rasistowskiego na całą konkretną kategorię etniczną. Może tutaj już nie należy jednak tamy postawić na na tyle szeroko, że już na poziomie słów, tak? Na poziomie, tylko znowuż, jak to określić? Czy ktoś, kto... No, to, że ktoś nawołuje do powtórzenia masowego mordu, jest, to nie wymagało żadnych nowych praw, bo to było chronione.
Mieści się w kategorii nawoływanie do czynu
przestępczego. Tak? No ale jeżeli ktoś się posługuje ohydnymi stereotypami, prawda? Żydzi rządzą światem. Żydzi, nie wiem, mają we krwi, my już tego, z tego sobie nie zdajemy tak mocno sprawę, ale to był bardzo mocny w tej propagandzie antysemickiej wątek. Żydzi są zboczeńcami, wykorzystują dzieci. Żydzi odpowiadają za zorganizowaną prostytucję, tak? Za sutenerstwo, za pornografię, za demoralizację.
Tak. W domyśle, gdyby ich nie było,
tak jest, to by było. Czy takimi kategoriami można się posługiwać? To nie nastąpiło od razu. Przez kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej tych praw zabraniających nienawiści na tle rasowym, wzywania do nienawiści na tle rasowym, niekoniecznie do czynów przestępczych, ale w ogóle zohydzania pewnej grupy z powodu pochodzenia etnicznego nie wykorzystywano do jakiejś organizacji społeczeństwa na nowo, prawda? Tylko wkraczała władza no, tam, gdzie rzeczywiście były jakieś coś zbliżonego do wzywania do czynów przestępczych.
Czyli nie rodzaj jakiegoś kordonu sanitarnego,
znaczy on był, tylko
zapalającej się zawsze, gdy ktoś w jakikolwiek sposób przypomina tamtą ideologię, tylko raczej wtedy, gdy powtarza charakterystyczne dla tej ideologii, już dające się prawnie wyodrębnić nawoływanie do czegoś, co należy do przestępstwa, co jest przestępstwem. I tyle tylko, że doświadczenie historyczne wyostrza wzrok, w tym względzie wrażliwość, ostrożność, to, że troszeczkę wcześniej te lampy ostrzegawcze się zapalają, ale sam system nie ulega tutaj zmianie.
A przy czym, przepraszam cię jeszcze, no obowiązywało jakieś podstawowe domniemanie niewinności, znaczy nie było tak, że każdy nieżyd był w domyśle antysemitą,
który musi
dopiero się wykazać tym, że tym antysemitą nie jest, prawda?
No tak, to jest dosyć istotny fragment. Hate speech poprowadzony, czy doktryna hate speech doprowadzona do tego, że każdy musi po prostu złożyć rodzaj takiego zastrzeżenia, że
znaczy
nie jest
podejrzany. Jest podejrzany. Tak, tak. Na samym wejściu, jakby to powiedzieć.
No, zbliżyliśmy się już trochę do tej atmosfery także różnych absurdów. Myślę, że zostawimy na trzecią część naszej rozmowy tę sprawę. Wracamy do naszej rozmowy o mowie nienawiści. Pierwsze części, dwie naszej rozmowy upłynęły nam między innymi chyba w takim szerokim pokazywaniu, dlaczego taka instytucja właściwie zupełnie nie musi istnieć, tak? Dlaczego radzono sobie nie tylko w tych odległych wiekach o zupełnie innym życiu społecznym, ale także właśnie w wiekach tej masowej mobilizacji społecznej, politycznej. Dlaczego radzono sobie bez tej kategorii?
Oczywiście nie musi istnieć, jeżeli naszym celem jest po prostu porządek społeczny, tak?
To w takim razie jaki jest cel?
Natomiast jeżeli naszym celem jest właśnie co? Jak powiem o marksizmie kulturowym, no to część z naszych słuchaczy znowu.
Ale myślę, że...
To jest tak ograna płyta, że to w ogóle nie warto się do tego... No, oczywiście inni słuchacze powiedzą tak, to... Ale nie da się moim zdaniem od tej kategorii uciec. Jeżeli zasługą Marksa było to, że odkrył, że są jakieś klasy społeczne i że jedna klasa wyzyskuje drugą klasę, tak? To bardzo szybko, no po części sam Marks, ale przede wszystkim następcy Marksa odkryli, że to jest świetne narzędzie do zdobywania i utrzymywania władzy. Bo można zupełnie na nowo zorganizować cały spór polityczny, cały spór społeczny, który staje się walką wyzyskiwanych z wyzyskującymi, tak? W którym ktoś staje się wyzyskującym nie z powodu tego, co obiektywnie on sam robi, albo nawet jego najbliższe, nie wiem, firma, środowisko, organizacja, w której działa, tylko w ogóle klasa społeczna, prawda? I w której on sam przez to jest już...
Stoi na drodze historii.
Tak. No nie wiem, nie zarabia pracą własnych rąk, tylko zarabia na przykład tym, że ma pracowników, którzy pracują własnymi rękami, wypracowują jakiś zysk, a on im z tego zysku wypłaca wynagrodzenia. Pewnie nieraz niesprawiedliwe i tak dalej, ale w koncepcji marksistowskiej, niezależnie od tego, czy te wynagrodzenia są sprawiedliwe, niesprawiedliwe, co rozumiemy przez sprawiedliwe wynagrodzenia, sam fakt, że ktoś dysponuje pracą innych, on daje kapitał, inni dają pracę i później to, co wypracują, on zachowuje w większości dla siebie, ale wypłaca jakieś tam wynagrodzenie tym pracującym, już tylko i wyłącznie z tego tytułu staje się podejrzany. Pewnym wynalazkiem późniejszym, tak, było to, że może to dotyczyć nie tylko stosunków ekonomicznych, tylko w ogóle życia społecznego. Czy kobiety nie były dyskryminowane przez setki lat w życiu publicznym? Nie mamy większego problemu z powiedzeniem, tak, były. Nie tylko chodzi o to, że nie miały równych praw z mężczyznami, ale w wielu aspektach był po prostu traktowane jak dzieci, nie mogły dysponować własnym majątkiem, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O przejście od tego, od przekonania, że pewne, jakby to powiedzieć, pewną krzywdę czy pewną dyskryminację należy zlikwidować prawną, tak? Zapewnić równość szans, tak? Równość wobec prawa. Od tego przejście do przekonania, że tak naprawdę kobieta, no niekoniecznie kobieta, homoseksualista, czarnoskóry, będzie do tej pory z definicji tym, który zawsze jest ofiarą, natomiast nie kobieta, czyli mężczyzna, prawda? Nie czarnoskóry, czyli biały, nie homoseksualista, czyli heteroseksualista, z definicji będzie krzywdzicielem, który już na wejściu będzie podejrzany i który w związku z tym będzie miał w debacie publicznej mniej praw niż ta strona, która przecież musi walczyć o wyzwolenie. No, być reprezentantem takich ludzi, którzy mają prawo zabierać głos, a twoi przeciwnicy są z definicji podejrzani, którzy nie mogą odpowiadać, którzy muszą się tłumaczyć już na wejściu, jest no, wspaniałą szansą na to, żeby utrzymać władzę bez konieczności publicznej polemiki, konieczności obrony swoich racji, konieczności brania udziału w tym często męczącym zwarciu politycznym, gdzie można przegrać wybory, prawda? I wtedy przychodzi inna partia, która uchwala inne prawo. Ponieważ tu operujemy kategoriami praw człowieka, cnoty. W związku z tym, jeżeli przyjdzie inna partia, która będzie próbowała robić coś innego, ona nie będzie przeciwnikiem politycznym, tylko będzie...
Przeciwnikiem ludzkości.
Tak. I w tym sensie na przykład kobieta, która powie, przepraszam bardzo, ale ja oprócz tego, że jestem kobietą, to jestem, nie wiem, Polką, żoną swojego męża, matką, dzieciom i że jakby to powiedzieć, problemy niezależnie od tego, czy ja się uznaję jako kobieta dyskryminowana, czy nie, no to jednak mam z mężem pewne wspólne interesy, to żeby utrzymać rodzinę, żeby mój mąż miał pracę i nie uważam własnego męża czy własnego syna za największego wroga, tylko więcej mam z nimi wspólnego niż z niejedną osobą tej samej płci. W tym momencie taka osoba staje się
zdrajcą sprawy.
Zdrajcą, ale właśnie nawet nie sprawy, tylko sprawczynią, zdrajcą rodzaju, zdrajcą rasy, zdrajcą płci, tak? Dopuszcza się obrzydliwości przeciwko naturze, tak? Skoro naturalne, tak? Jest konflikt pomiędzy kobietami a mężczyznami, homo a hetero, czarnymi a białymi, to ktoś, kto próbuje wyjść poza ten konflikt spośród tych
domniemanych
ofiar, tak? Staje się kimś, kogo trzeba wystawić w ogóle poza nawias życia, kto przestaje być człowiekiem, to wyrzekł się tego, co składa się na jego człowieczeństwo.
No tak, i wtedy mamy do czynienia z wojną w imię, tak naprawdę, jeśli weźmiemy pod uwagę naszą pierwszą część naszej rozmowy, w imię swoistej restytucji absolutyzmu. Tylko ten absolutyzm już nie ma twarzy tego czy innego księcia, którego trzeba było chronić, żeby nie musiał się zderzać z żadnymi opiniami. Teraz mamy do czynienia z absolutyzmem domniemanego świata ofiar, tak? O setkach twarzy, znowu reprezentowanego, bo jednak musi być jakoś reprezentowany przez jakąś strukturę, która staje się z definicji reprezentantem tego czy innego świata ludzi zniewolonych, dążących do swojego wyzwolenia, tak? I po drugiej stronie mamy rzeczywiście rzeszę ludzi, którzy w sumie są tą czernią nieustannie zagrażającą temu wyzwoleniu, bo wszyscy są przyzwyczajeni
do tego,
żeby niszczyć.
Jeszcze nawiązując do tego, co mówiliśmy o tych pewnych prawach przeciwko nienawiści rasowej, które powstały jako reakcje na zbrodnie hitlerowskie i tak dalej. Ponieważ tu mamy do czynienia z grupami, które są ofiarami dyskryminacji, związku z tym one uważają, że mają prawo korzystać z tych samych instrumentów i narzędzi, przy czym daleko surowe mniej zdefiniowanych, a w związku z tym prawo nie musi być, jakby to powiedzieć, wyznaczać kary śmierci za każde przestępstwo, żeby być narzędziem opresji. Wystarczy, że będzie niejednoznaczne. Wystarczy, że zostaną wprowadzone kategorie, które mogą być interpretowane tak rozszerzająco, że w zasadzie ty nie wiesz, co masz robić, żeby nie popełnić przestępstwa. To jest podstawowe prawo w państwie, które chce się rządzić prawem. Znaczy obywatel, który prawo zna, nie jest upośledzony umysłowo, musi wiedzieć, które jego zachowanie będzie przekroczeniem prawa, a które zachowanie nie będzie przekroczeniem prawa.
A tu nagle wchodzimy w sytuację, w której może to
nie zachowanie, a słowo, słowo wypowiedziane publicznie może się stać naruszeniem prawa, bo nie wiem, chronimy przeciwko nienawiści wobec kobiet, prawda? W związku z tym, jeżeli ktoś powie, że kobiety są w sposób wrodzony, upośledzone intelektualnie w stosunku do mężczyzn, no powiedzmy, że to jest to, co uważano za mowę nienawiści wobec kobiet, nie wiem, 20-30 lat temu. Czy o tym, że mową nienawiści będzie na przykład to, jeżeli jakaś kobieta uzna, że jest mężczyzną, już nie chcę wchodzić, jakby to powiedzieć, w szczegóły, bo to są często naprawdę trudne ludzkie sprawy, których my, broń Boże, nie chcemy lekceważyć. Ale kobieta, która z różnych względów stwierdza, że zmieniła płeć, jeżeli ktoś twierdzi, że ona dalej jest kobietą i zwraca się do niej per onan, prawda, czy jej imieniem żeńskim, i to już jest mową nienawiści, no to mamy, jakby to powiedzieć, pojęcie, które w zasadzie może oznaczać wszystko.
Tak, proszę Państwa, nasza rozmowa oczywiście toczy się jakoś w kontekście tych wszystkich dyskusji, które w Polsce pojawiły się po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza, gdy po prostu opinia publiczna wzburzona takim mechanizmem, czy istnieniem takiego mechanizmu, najpierw rozbuchanej propagandy, czasami dokładnie uderzającej w konkretną osobę, i potem, no, gdy zdarza się, że w tym miejscu, które wskazywała propaganda, pojawia się już nie jakiś społeczny sprzeciw, odrzucenie nawet i tak dalej, ale po prostu dłoń mordercy, no to potem, tak jak w naszym kraju, toczy się dyskusja, czy nie należałoby wprowadzić szczególnych instrumentów prawnych właśnie chroniących, no już nie przed samym zabójstwem, ale przed tą atmosferą nienawiści. To właśnie uważa się, że mowa nienawiści piętnowana przez prawo byłaby tutaj tym dobrym instrumentem. No, akurat tak się też składa, że w naszej rozmowie przy tych argumentach, które przedstawiliśmy, nie skłaniamy się do takiego zdania, że taki mechanizm po pierwsze daje się łatwo zbudować, a po drugie, że należałoby go w nieskończoność doskonalić, że jest to zawsze ryzykowna gra.
To już Rzymianie mówili, że trudne przypadki tworzą złe prawo. Tak. To znaczy, jeżeli w oparciu o jakieś wyjątkowe sytuacje mordu politycznego będziemy próbowali tworzyć generalną zasadę penalizowania jakiejkolwiek ostrej wypowiedzi, ostrej polemiki, to zamiast chronić przed mordem, zamiast chronić jakieś dobro, tak naprawdę zabijemy dobro równie ważne. Nie chroniąc tego dobra, które w dobrej wierze chcieliśmy chronić.
Tą konkluzją kończymy rozmowę. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję Michałowi Barcikowskiemu za rozmowę. Państwu jeszcze raz za uwagę. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę w konwersatorium o godzinie 13:00. Do usłyszenia. Paweł Milczarek.
I Michał Barcikowski. Do widzenia. Dobrej niedzieli.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.